No, i po takiej porcji kołyszącej muzyki wracamy do niekołyszących tematów. Pan profesor Jerzy Robert Nowak cały czas jest z nami i skończyliśmy na tym pytaniu, czy Duda, czy pan prezydent Duda podpisze, czy nie podpisze. No, to się dowiemy dzisiaj.
No, strach przed opinią publiczną może go zmusić do podpisania, bo tak to nie bardzo wierzę w jego dobre intencje po ostatnich paru latach.
Ale w czasie, gdy słuchaliśmy muzyki, opowiedział pan ciekawą historię o jednodniowym królu Polski. Może coś więcej, żeby nasi słuchacze poznali.
To obecny prezydent Izraela, Reuven Rivlin, najgorszy Polakożerca, który wsławił się tym, że kiedy była wizyta ministra Bartoszewskiego w Izraelu w Knesecie w 2000 roku, paru dziesięciu posłów żydowskich przez kilka godzin atakowało Polskę jako rzekomo współodpowiedzialną za Holokaust, a najostrzej występował wtedy wiceprzewodniczący parlamentu Reuven Rivlin. Doczekał się protestu ze strony uczciwych Żydów, Anolika, Dąbrowskiego itd. I nawet Michnik go nazwał, ale nie po nazwisku, oszołomem izraelskim.
Tak. To akt odwagi. Ta,
no wtedy tak. A teraz Reuven Rivlin, gdy był z wizytą w Polsce w Muzeum Żydów, historii Żydów parę lat temu, pochwalił się, że jest potomkiem jednodniowego króla Polski, jakiegoś króla, którego wybrała szlachta i magnaci na jeden dzień, bo nie mogli zdecydować się co do wyboru u siebie, no więc na jeden dzień. Natomiast jest to legenda, no taka jako królu Ćwieczku, Popielu, Szewczyku Dratewce, ale tam wtedy pan Rivlin jeszcze coś innego powiedział, że Żydzi dali Polakom wielu bohaterów wojennych. I na to Mirosław Kokoszkiewicz, to świetny redaktor z warszawskiej gazety, napisał taki felieton bardzo ostry o królu, srulu i huzarii żydowskiej. I mówi, tak, pod Wiedniem to huzaria żydowska rozbiła tureckich pochańców, a pod Grunwaldem to samo, chorągwie żydowskie rozbiły krzyżaków. A Zawisza Czarny był po prostu śniadym Żydem. I tak.
Ach tak. To
ale to jest osobny temat. Że ja podliczyłem ostatnio w artykule dla Warszawskiej o antypolonizmie w Izraelu, że aż czterech premierów żydowskich i dwóch prezydentów zachowało się bardzo niegodnie w sprawach polskich.
Ale no, oddajmy,
Szamir, który tak, rasistowsko mówił, że wyssaliśmy z mlekiem matki Jancem. I Begin uratowany z armią Andersa, który napisał tak podły tekst, powiedział w telewizji holenderskiej w 1979 roku, nigdy nie przybędę do Polski, ponieważ Polacy współdziałali z Niemcami przeciw Żydom i dodał, czyli na 35 milionów Polaków to może stu pomogło, to skąd jest to 7000.
Czyli to, co teraz się stało, to właściwie w Polsce pękł ten wrzód, który narastał od kilkudziesięciu lat, wrzód defamacji Polski i polskiej historii i wreszcie stoimy oko w oko z prawdą.
I jest tu pewien pozytywny skutek, bo tak wielkiej reakcji społecznej, jaka teraz, zresztą pan widział po swoich też tekstach, ja też zauważam, jeszcze nie było i ludzie się obudzą. Bo tu jeszcze była ta skrajna niewdzięczność, bo myśmy Izraelowi starali się maksymalnie pomóc od 1989 roku, między innymi do słynna akcja Pomost, kiedy z Rosji...
Kiedy Mossad bardzo głęboko wniknął w polskie struktury państwowe.
Tak, a to inna sprawa. A z drugiej strony, przecież my ciągle narażaliśmy nasze stosunki z krajami arabskimi. Przez chyba jedynym krajem w Europie, który tak wspierał Żydów tych, bo w Europie Zachodniej bardzo.
Generał Czesław Kiszczak, kiedyś w przypływie szczerości, a wiodłem z nim takie rozmowy, może kiedyś opiszę te rozmowy, bo one były ciekawe, wyjął listy z sekretarzyka, były to listy od siostry Begina do niego. Drogi Czesławie, po polsku, bardzo dobrą polszczyzną pisane i okazało się, że już od lat 80. Czesław Kiszczak wymieniał korespondencję z siostrą Begina.
No, bo tak się składało, że w latach 80. się mówi, Żydów nosiliśmy na rękach, tym bardziej rzecznikiem był Jerzy Urban, ale Jaruzelski bardzo nad tym pilnował.
Ale wcześniej Jaruzelski brał udział też w kampanii antysemickiej, prawda?
Czyszczanie kameleon oficerów żydowskich i tak dalej.
To tylko a propos honoru oficerskiego, o którym ciągle
ale
się
gdzieś
rozmawia.
W 83 roku był w Nowym Jorku, w ONZ-cie i wtedy odwiedził przywódców żydowskich i donosił na Solidarność jako antysemicką.
Aha, no świetnie.
Pozdrawiam to.
Pozdrawiamy z zaświata. No, jak się okazuje, Radio Wnet nie daje spokoju i nieżyjącym, bo ich kąsamy i w zaświatach. Ale mamy nadzieję, że duch Jaruzelskiego nie będzie nas tutaj prześladował. Już w studiu jest także Jerzy Bielewicz, ekonomista. I wspomniał pan, bo tak rozmawiamy dzisiaj o tej kwestii żydowskiej trochę bez kompleksów i wreszcie takim pełnym głosem. Wspomniał pan o współczesnych polskich szmalcownikach.
No ja starałem się unikać tego słowa w swojej publicystyce, dlatego że no po prostu mi było wstyd. W warszawskim ratuszu i wokół warszawskiego ratusza no działają ludzie, których w bardzo właśnie taki sposób jak dawni szmalcownicy. I to przecież no, rodzina Walców, czyli pani prezydent.
No typowy przykład.
Ci kuratorzy, no przecież to wszystko jest pożydowskie, bezspadkowe mienie, na którym oni się uwłaszczają. Dlaczego? Raz mi było wstyd, dwa uważałem, że to może być wykorzystane przez na przykład organizację.
I jest w tej chwili
jest wykorzystane. Więc...
Czyli bezpieka napytała nam biedy, mówiąc krótko. Stara komunistyczna bezpieka.
I być może wywiad izraelski, dlatego że no, Izrael jest w tej chwili w dosyć trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tam napięcie rośnie niemal z dnia na dzień. Nawet premier Netanyahu w takiej rozmowie półprywatnej z naszymi parlamentarzystami wskazał, że Rosjanie są 70 kilometrów od granicy z Izraelem już, prawda? I że są tam bardzo ważnym graczem. Zastanawia mnie na przykład ten wybuch tego newsa o właśnie Polsce, Polakach i udziale w Holokauście, czyli
dlaczego teraz?
Szef tego opozycyjnej partii, pan, proszę mi przypomnieć, Lapid, tak?
Lapid. Zresztą bardzo niezbyt.
Nie jest lapidarny.
Porównywany, nie ma matury nawet.
Porównywany do naszego pana.
No tak jakby
Ryszarda.
Mu ktoś podpowiedział, co on ma powiedzieć. No dlatego, że ni w 5, ni w 10 to, co powiedział, ma się do historii jego rodziny. No i to wszystko, sekwencja wydarzeń też jest bardzo taka, każe stawiać znaki zapytania. Te 3 dni, które wstrząsnęły Polską, zaczęły się od wspólnego oświadczenia Rexa Tillersona i Jacka Czaputowicza na temat Nord Stream. I Amerykanie, i Polacy razem wprost sprzeciwili się temu projektowi. Następnego dnia pani Azari wstrzeła hucpę w Auschwitz, a jeszcze następnego, kolejnego dnia pan premier Netanyahu pojawił się u Putina i wysłuchał zdań, z którymi nam, Polakom, trudno się zgodzić.
W Sputniku nawet fragmenty przemówień zacytowano, które nie były cytowane w polskiej prasie. Fragmenty przemówień Netanyahu między innymi mówił o wdzięczności dla Armii Czerwonej.
Tak, a Putin powiedział coś takiego, tutaj wolne tłumaczenie, że potępił narody, które przeinaczają historię, niszczą pomniki żołnierzy rosyjskich, którzy przecież wyzwolili obozy śmierci i uwolnili Europę od nazistów. Nie Niemców, tylko od nazistów.
Jest pomnik Armii Radzieckiej.
No, on pił do Polski, więc...
Tak. W Tel Awiwie stoi ten pomnik ciągle.
Więc ponieważ taka jest sytuacja, jaka jest na Bliskim Wschodzie, ponieważ no, ostatnio myśliwiec rosyjski został zestrzelony.
Tak.
Jest napięcie między Ankarą a Waszyngtonem, bo Turcy atakują pozycję Kurdów, którzy z kolei są
bohatersko walczyli z
przez Amerykanów.
A teraz
więc tam Rosjanie mocno mieszają w tym bliskowschodnim kotle. No i Izrael, że tak powiem, to dla niego egzystencjonalne pytania. Ja nie chciałbym, żeby się okazało, że Izrael tutaj miesza w Europie Środkowej ze względu właśnie na swoje interesy na Bliskim Wschodzie, czy wręcz tworzy atmosferę, która no, niszczy naszą pozycję przetargową, jeśli chodzi o negocjacje Nord Stream.
Ja przyznam, że odkąd zrobiłem reportaż o Hezbollahu, to jestem bardzo niemile widziany w ambasadzie izraelskiej. Nie wiem dlaczego.
Muszę biec do konkurencji, bo dzwonią
tak,
tutaj.
A proszę tylko powiedzieć jeszcze jedno zdanie na temat tego, co dzieje się na giełdzie. Bo
uważam, że jedną z przyczyn są napięcia na Bliskim Wschodzie i w Europie Środkowej.
Spadki na giełdach, bardzo duże notowane.
Mówi się, że dlatego są te spadki, że to taka jest oficjalna wersja, że po prostu inflacja idzie w Ameryce.
Płace rosną, tak?
Płace rosną. Jeden z przedstawicieli Fed nawet powiedział, że w pierwszym kwartale może być 5% wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Tak olbrzymiej gospodarki, taki wzrost no jest niespotykany. No i od razu rynki ponoć zareagowały na tą informację, że będzie inflacja i będzie więcej podwyżek stóp procentowych niż...
No i wreszcie krach na rynku kryptowalut. Bitcoin leci w dół.
To jest mało ważne. Ważne jest to, że bezwładność na rynkach jest taka, że z dnia na dzień w czwartek były najmniejsze spadki, w piątek większe, a dzisiaj są jeszcze większe. Więc ciągle ta dynamika spadków rośnie.
Krach na giełdzie zwykle zwiastuje nadejście wojny.
No tych krachów trochę było, proszę aż tak nie... Trochę pan pojechał za daleko. Proszę nie straszyć. Proszę nie straszyć.
Trochę chciałem obudzić naszych słuchaczy też, żeby uważniej słuchali tego, co pan mówi. No. Więc czego możemy się spodziewać?
Czego możemy się spodziewać? No, ponieważ na świecie my mamy taką naturę ludzie, że jak jest dobrze, to oni wtedy prą do władzy, no bo jest dobrze, więc wtedy fajnie rządzić. Tak było przed pierwszą wojną światową. W tej chwili jest dobrze, aczkolwiek nie zmieniło się olbrzymie zadłużenie na świecie. I to zadłużenie na świecie, jeśli dolar amerykański zacznie się wzmacniać i zaczną rosnąć stopy, bo Amerykanie z jednej strony stymulują, a z drugiej będą zacieśniali politykę monetarną, czyli odwrotnie niż dotychczas robili, czyli będą rosły stopy i będzie wzrost. I jeśli dolar zacznie się wzmacniać z powodu repatriacji zysków amerykańskich spółek, no wtedy reszta świata może poczuć się w złej sytuacji, zwłaszcza takie kraje jak Chiny, gdzie tam zadłużenie korporacji jest bardzo wysokie w dolarach amerykańskich. Włochy, gdzie zadłużenie na wszelkich poziomach jest bardzo wysokie.
Zadam najbardziej naiwne pytanie. Skoro cały świat się zadłuża, to u kogo?
No to jest trudne pytanie. Sam chciałbym wiedzieć i trochę podcinać tych kuponów.
No bo ktoś musi na tym zarabiać, że się wszyscy zadłużają.
No wszyscy u wszystkich są zadłużeni. Taka jest zła prawda i takim jednym z wyjść mogłoby być po prostu jakaś pomniejszenie tych długów. Ja mam nadzieję, bo poziomy do tej pana sugestii o wojnie, to poziom zadłużenia na świecie jest o wiele, wiele wyższy niż poziom, który zwykle wywoływał właśnie wojny. Niespotykanie wysoki, wyższy niż po II wojnie światowej. Więc to wskazuje na to, że należałoby te długi zrestrukturyzować, a nie zacząć walczyć o ich spłatę, tak jak bywało w przeszłości. Zwłaszcza, że teraz ci gracze jednak są uzbrojeni po zęby i w taką broń, której nie chcielibyśmy, żeby użyli przeciw sobie.
Bardzo dziękuję. Jerzy Bielewicz już musi nas opuścić, bo biegnie do Republiki. Bardzo dziękuję. Troszkę może nam się rozjaśniło. Właśnie pan Jerzy Bielewicz będzie wychodził, ale pan profesor Jerzy Robert Nowak zostaje. Dziękujemy bardzo. No co, panie profesorze, trochę więcej wiemy o tej ekonomii?
No tak, ale szczególnie ciekawa jest tutaj rola banków, bankierów i to. Ja ogromnie cenię tego Chińczyka, Song Hongbing,
tak, wojna o pieniądz.
Tak, wojna o pieniądze, który pewno był agentem wywiadu chińskiego.
A nawet nie wiemy, jak się nazywają służby specjalne Chin. Tacy oni są dobrzy.
No, ale... ale książkę wszystkim warto polecić, tym bardziej, że odkrywa różne rzeczy, że nawet zabójstwo Kennedy'ego to nie było przez agentów sowieckich czy kubańskich, a po prostu podpisał ustawę, która godziła w interesy banku, w słynny Federal Reservation Bank, i nie weszła już w życie, bo to było 8 dni przed zabójstwem. Także.
Tak. Minęła godzina 8:06, a my ciągle mierzymy się z rzeczywistością. W tej chwili posłuchajmy trochę muzyki. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.